Kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, w ostatnich słowach w poprzednim felietonie wspomniałem o światełku w tunelu, więc ja mam nadzieję, że istnieje jakieś światełko. Ja je widzę, tylko tak się zastanawiam, czy tym światełkiem w tunelu nie są światła lokomotywy pędzącej na mnie. Tak, to tyle, jeśli chodzi o światełko w tunelu. No i teraz cytuję dalej ten artykuł. Odnosząc się do kryzysu na Ukrainie, rzecznik stwierdził, że stanowisko Chin jest spójne, jasne i przejrzyste. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że kryzys ten będzie się pogłębiał i eskalował. Powinniśmy naciskać na deeskalację i zakończyć tę wojnę w drodze negocjacji, a nie konfliktu zbrojnego. Problem jest tylko taki, że obydwie strony nie chcą tych negocjacji, ani Rosja, ani Ukraina. Chiny nie są twórcą ani stroną konfliktu, kryzysu ukraińskiego. Nie dostarczyły śmiercionośnej broni i sprzętu żadnej ze stron konfliktu, tym również Rosjanom. Nie zrobiliśmy i nie zrobimy nic, aby na tym zyskać. Inne kraje nie powinny nas oczerniać i atakować normalnych stosunków państwowych między Chinami a Rosją. Nie powinny szkodzić uzasadnionym prawom i interesom Chin i chińskich firm. Nie powinny bezzasadnie obwiniać Chin i prowokować konfrontacji obozowej. Stany Zjednoczone, cytuję dalej, w swojej dyplomatycznej retoryce udają czasami dżentelmena, ale zachowują się jak złoczyńca, a ta dwulicowość jest widoczna w wielu krajach, w tym w Chinach, stwierdził Li Haidong. Dlatego konieczne jest nakłanianie Stanów Zjednoczonych do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec Chin i ograniczenie negatywnych czynników wpływających na stabilność stosunków między obydwoma krajami, zauważył Li. Podtytuł: USA bardziej potrzebują Chin. Ponieważ rozmowa telefoniczna odbyła się na prośbę USA, obserwatorzy uważają, że fakt ten odzwierciedla stanowisko, iż Stany Zjednoczone bardziej potrzebują Chin w obliczu problemów, z którymi Waszyngton musi się mierzyć zarówno kraju, jak i za granicą. Szczerze mówiąc, wszyscy wiedzą, że obecnie Stany Zjednoczone są głęboko uwięzione w konfliktach zarówno w Gazie, jak i na Ukrainie. Jest zupełnie jasne, że Waszyngton nie może sobie pozwolić na pogarszającą się sytuację w Cieśninie Tajwańskiej, ani płacić rachunków za siły, które wywołują falę niepodległości, tak zwanej niepodległości Tajwanu. Dlatego też prezydent Biden w swoim apelu ponownie obiecał nie wspierać niepodległości Tajwanu. Jednocześnie Chiny zwracają uwagę na czyny, a nie na słowa. A Pekin byłby bardziej usatysfakcjonowany, gdyby Waszyngton mógł publicznie wesprzeć pokojowe zjednoczenie i zaprzestać sprzedaży broni na wyspę, powiedział Shen Global Timesowi. Podczas rozmowy prezydent Xi podkreślił, że kwestia Tajwanu jest pierwszą czerwoną linią, której nie należy przekraczać w stosunkach Chiny-USA. Biden powiedział, że Stany Zjednoczone prowadzą politykę jednych Chin i nie popierają niepodległości Tajwanu. Xi nalegał, aby strona amerykańska przełożyła to zaangażowanie prezydenta Bidena na konkretne działania, czyli niedostarczanie broni na Tajwan. Analitycy stwierdzili, że Stany Zjednoczone potrzebują współpracy Chin w różnych ważnych obszarach, takich jak kontrola fentanylu. Proszę, widzicie Państwo? Znowu fentanyl mamy na widelcu. Kontrola fentanylu, zmiany klimatyczne, sztuczna inteligencja, przejście na zieloną energię i stabilność finansowa. Proszę Państwa, to jest wszystko. Ja myślę, że Stany Zjednoczone mają głęboko gdzieś zmiany klimatyczne, mają gdzieś przejście na zieloną inteligencję, natomiast takie sprawy jak kontrola fentanylu, tak, to jest rzecz, no, w tej chwili chyba pierwszoplanowa, jeśli chodzi o politykę społeczną w Stanach Zjednoczonych. To z za 22 rok chyba ilość zejść śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych tylko z powodu przedawkowania fentanylu to było 100 tysięcy ludzi w jednym roku. To jest jedna sprawa, to fentanyl. I o tym między innymi, o kontroli fentanylu, rozmawiali pan prezydent Xi i z panem Bidenem w San Francisco w październiku zeszłego roku. To była pierwsza sprawa. Dajmy spokój zmianom klimatycznym, bo tutaj człowiek nic z tym zrobić nie może, więc nie ma o czym mówić. Sztuczna inteligencja. No tutaj jest jakby czy wszystko jest poza sferą rządów? Myślę, że z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo tak, bo bez wątpienia zarówno wojska, zarówno US Army, jak i armia chińska robią absolutnie wszystko w swoich działaniach, aby wprzęc sztuczną inteligencję do działań swoich armii. Problem polega tylko na tym, że o ile w Chinach oprócz armii, oprócz państwa są tysiące firm, które na co dzień, prywatnych, które na co dzień zajmują się wdrażaniem sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach życia, o tyle w Stanach Zjednoczonych tych firm to są bardzo duże firmy, kilkanaście bardzo dużych firm. Natomiast w Chinach to są firmy od największej do najmniejszej. To są tysiące. W Chinach są tysiące. Więc ta sztuczna inteligencja, trudno powiedzieć, jaki będzie efekt tego pościgu do pierwszeństwa w działaniach sztucznej inteligencji. Proszę nie zapomnieć o tym, że same algorytmy sztucznej inteligencji zdadzą się na niewiele, nie na nic, ale na niewiele, jeśli nie wprzęgnięte zostaną, jeśli nie posadowione zostaną te algorytmy na komputerach kwantowych. I wtedy to będzie zupełnie inna bajka. I wtedy, jeśli któraś ze stron będzie w stanie zaimplementować algorytmy sztucznej inteligencji na komputerze kwantowym, można powiedzieć, że ta strona wygrała. Proszę Państwa, ostatnia sprawa to sprawa stabilności finansowej. Amerykańskiej oczywiście stabilności finansowej. Albowiem na razie nie widać powodów, dla których ta stabilność finansowa, czytaj dolar, by się chwiał. Ale to nie jest tak, że jeśli Stany Zjednoczone jako całość się rozlatują, demontują, podlegają demontażowi, podlegają implozji, to ten dolar będzie jak ta opoka. Nie, cudów nie ma. Istnieje prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie zostanie przekroczona jakaś granica, której oczywiście ja nie znam. Nie wiem, jaka to będzie granica, ale bez wątpienia jest taka granica. Jakby cierpliwości, wytrzymałości świata zewnętrznego na te różne problemy amerykańskie i jeśli wytrzymałość świata zewnętrznego na problemy amerykańskie natury finansowej się skończy, to wtedy podejrzewam, że nawet jakiś niewielki kamyczek do tego ogródka wrzucony spowoduje lawinę, która może zmieść Stany Zjednoczone i dolara. I to będzie zupełnie inny, nowy świat. Nie wiem, czy wspaniały, ale na pewno inny. Proszę Państwa, zakończyłem dosyć optymistycznie, ale niestety ja tak nie czuję tego. Ja tego tak nie czuję. Nie czuję tego, że idziemy w kierunku jakiegoś dobrego rozwiązania. Nie. O ile zupełnie spokojnie mogę założyć, że historia Heca z Tajwanem to jest Heca czysto propagandowa, nie mająca w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. O tyle to, o czym w Polsce bardzo mało się mówi, czyli właśnie ta oś zła na Morzu Południowochińskim, złożona z okrętów US Navy, japońskiej marynarki wojennej i filipińskiej marynarki wojennej, może się skończyć naprawdę bardzo źle. Bardzo bym tego nie chciał. Ale może się skończyć bardzo źle. To znaczy, dla mnie określenie bardzo źle, to oznacza tyle tylko, że marynarka chińska po prostu zatopi kilka jednostek amerykańskich, japońskich i filipińskich i będzie po herbacie, ale za to podwyższy się poziom ryzyka na świecie, generalnie na świecie. Nie tylko na wodach Morza Południowochińskiego. I tu to i fakt, że kilkuset czy kilka tysięcy marynarzy filipińskich, tych bandziorków małych, stanie się łupem ryb w Morzu Południowochińskim, nie zmienia niczego, absolutnie niczego. Bo bandziorek, mały bandziorek pozostaje małym bandziorkiem. Z powybijanymi zębami, czy połamanymi nogami, czy rękami, ale w dalszym ciągu pozostanie małym bandziorkiem. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych utrata kilku jednostek będzie ogromnym uderzeniem prestiżowym i może to spowodować niekorzystne dla świata posunięcia amerykańskie. Kolejne. Ale to inna historia. W każdym razie módlmy się, mili Państwo, o to, żeby na Morzu Południowochińskim nie doszło do draki. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.